powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam wraz z panem Michałem Malinowskim. Jak w każdy piątek o tej porze, panem Michałem Malinowskim, dietetykiem i psychologiem oczywiście. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy tydzień temu o projektowaniu żywności i napomknął pan, że to projektowanie i te różne chytre sztuczki koncernów żywieniowych powodują, że my jemy dużo więcej, tłusto, słodko i efekt jest taki, że 70% populacji ma nadwagę, to bardzo dużo. No i potem z tą nadwagą różne historie się dzieją i różne osoby próbują sobie poradzić, stosując no, co najmniej dziwne diety, które kończą się efektem jojo. Na przykład, tak?
Temat jest jak zwykle bardzo ciekawy i interesujący. Te 70% osób to oczywiście są osoby, które mają zarówno nadwagę, jak i otyłość.
Tak,
prawda?
Tak.
Bo to jest cała ta grupa. W różnych krajach ten wskaźnik jest różny. W Polsce jest to około 67%. W Unii Europejskiej są kraje, które mają wyższy ten odsetek, na przykład Malta, ale są takie, które mają niższe, jak na przykład Francja. Ale to tak na marginesie. I rozmawialiśmy o tym, jak bardzo ta żywność przetworzona jest projektowana pod nasze właściwie takie ukryte potrzeby, żebyśmy nie potrafili powiedzieć sobie stop. I zobaczmy, że my właściwie o tym rozmawiamy, czyli nie jest to jakaś tajemnica. O tym pisze się książki, o tym pisze się artykuły i robi doktoraty, jak bardzo jesteśmy bezradni wobec tego, jak współczesna żywność jest projektowana. I zobaczmy, że właściwie jest niewielka czy też żadna odpowiedź ze strony rządów czy też jakichś organizacji wpływowych międzynarodowych, żeby coś z tym zrobić, prawda? No, jakoś nie słychać i nie widać żadnych akcji, które w jakikolwiek sposób mogłyby zmusić producentów do tego, żeby zaczęli tą żywność produkować zupełnie inaczej. Oczywiście pieniądz rządzi tym światem, nie będziemy teraz tego jakoś specjalnie rozwijali. W związku z tym, no zobaczmy, że jedyna odpowiedź, jaką udało się na tą chwilę wyprodukować po raz kolejny, jest to odpowiedź ze strony koncernów farmaceutycznych, czyli powstały leki, które de facto mają oddziaływać na nas, żebyśmy nie byli poddawani ciągłej presji ze strony producentów żywności. Zobaczmy, jakie to troszkę jest, no powiedziałbym, takie stojące na głowie, że my produkujemy leki po to, żeby wyciszyć potrzebę
głodu, tak? Czy no, nieustannego jedzenia.
Tego nieustającego jedzenia i tej potrzeby spożywania tej przetworzonej żywności, prawda? Więc z jednej strony mamy olbrzymi problem związany z otyłością jako chorobą, tak? I ta otyłość jest po prostu efektem nadmiarowego spożycia energii, a z drugiej strony mamy koncerny, które produkują coraz bardziej doskonałe produkty, którym coraz trudniej jest nam powiedzieć
tak,
stop.
Tak, czyli zamiast zapobiegać i stosować profilaktykę, to potem musimy sięgać po leki. To chyba jest pierwszy wniosek z tego, co się dzieje. Znaczy, natomiast te leki z grupy GLP-1 to jest rewolucja. O tym wielokrotnie mówiliśmy. To, że one się pojawiły, to jest akurat bardzo dobre, tak? Bo ratują i życie, i zdrowie wielu osób, które z otyłością głównie nie mogą sobie poradzić.
No, tak jak pani redaktor zwróciła uwagę, jest to na pewno jakiś game changer. To znaczy, jest to jakiś element innego spojrzenia na problem otyłości i uznania, że właściwie nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić poza ingerencją związaną z farmakoterapią i ingerencją w nasze organizmy z punktu widzenia interwencji hormonalnej. No ale właśnie a propos efektu jojo, to o czym dzisiaj chcieliśmy porozmawiać dotyczy właśnie efektu jojo po odstawieniu tych leków, więc zobaczmy, że mamy jakąś odpowiedź ze strony współczesnej nauki, świata i farmakoterapii na problem otyłości, ale zobaczmy, że pokazały się bardzo ciekawe badania zrobione przez Uniwersytet w Oksfordzie, więc taką jednostkę, do której można mieć zaufanie, które sprawdzały, jak potrafimy dobrze radzić sobie po odstawieniu tych leków, czy potrafimy po odstawieniu analogów GLP-1, czyli takich leków, które współcześnie można powiedzieć, że są lekami na otyłość, czy jesteśmy w stanie utrzymać efekty, jakie te leki nam dają. No i zbadano bardzo dużą grupę osób, które te leki spożywały i okazuje się, że średni czas przyjmowania tych leków to jest około 12 miesięcy, czyli raczej nie idziemy w stronę taką, którą producenci sobie by wymarzyli, że będziemy te leki przyjmowali już do końca naszego życia, więc średnio przyjmujemy te leki około roku i okazuje się, że średni ubytek masy ciała w tym czasie jest trochę powyżej 8 kg, 8,5 kg. Natomiast, co bardzo interesujące, po zakończeniu brania tych leków masa ciała rośnie szybciej niż wtedy, kiedy rośnie nasza masa ciała po na przykład skończeniu jakiejś zwykłej diety, która nie jest...
Dietą opartą na tych lekach, tak? Nie wspomagamy się farmakologią. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo też z tych badań wynika, że my wprawdzie troszkę wolniej tracimy te kilogramy, będąc na przykład pod stałą opieką dietetyka czy dietetyczki, natomiast to, co pan powiedział, potem wolniej przybieramy, tak? I zostajemy z tą wagą, którą wypracowaliśmy, trochę dłużej. Pytanie, dlaczego ludzie rezygnują po tych 12 miesiącach, tak? Bo to jest taki średni czas, kiedy część decyduje się odstawić analogi GLP-1.
Ja myślę, że nie ma jednej odpowiedzi i pewnie ukażą się badania, dlaczego tak się dzieje. Z tych wstępnych, powiedziałbym, pierwszych badań, które próbują odpowiedzieć na ten temat, to na pewno aspekt ekonomiczny jest jednym z ważniejszych czynników, to znaczy te leki po prostu kosztują. W związku z tym i nie są to tanie produkty, przynajmniej na tą chwilę, więc jeżeli ktoś schudł na przykład w ciągu roku, no to jeżeli ma się zastanawiać, czy będzie w stanie wydawać kolejne środki ze swojego budżetu przez najbliższych 10, 15 czy 20 lat po to, żeby tą masę ciała utrzymać, to myślę, że pokusa jest taka, żeby po prostu tego nie robić. Te leki, one są skuteczne w aspekcie kontroli łaknienia, czyli po prostu osoby przyjmujące te leki czują się syte. Więc można powiedzieć, że skuteczność tych leków jest jednocześnie ich największym zagrożeniem, dlatego że one absolutnie włączają taką ciszę, jeżeli chodzi o potrzebę spożywania takich produktów, na przykład wysokosmakowych, tych, o których ostatnio rozmawialiśmy. Więc wiele osób ma taką myśl, że te leki zmieniły to na zawsze. To znaczy zapominają, jak to być ciągle bodźcowanym. Nauka też bardzo ciekawie sprawdziła, ile razy w ciągu doby my jesteśmy poddawani jakiemuś bodźcowi, który jest związany z odżywianiem. To znaczy, jak często jesteśmy wystawiani na próbę w taką bardzo nieświadomą, w sensie, że coś widzimy, że widzimy reklamę, że coś nam zapachnie, że przejeżdżamy obok jakiegoś punktu, że robimy zakupy i tak dalej. I nam się wydaje, zazwyczaj jak się pyta tak osoby, ile razy były dzisiaj kuszone, to mówimy, że kilka lub kilkanaście razy. Natomiast okazuje się, że my ponad 200-krotnie w ciągu jednej doby jesteśmy poddawani próbie przełamania naszej silnej woli i zjedzenia czegoś smakowitego. Więc zobaczmy, jak wiele decyzji musimy podjąć w ciągu dnia, jeżeli na przykład nie chcemy zjeść takich produktów. Więc nie ma co się dziwić, że później siła woli nie wystarcza. Więc takim osobom wydaje się, że odstawienie tych leków spowodowało jakąś zmianę w aspekcie być może siły woli i zapominają, że te bodźce, tych 200 bodźców w ciągu dnia po prostu wróci i ta cisza, którą przeżywają w trakcie przyjmowania tych leków, po prostu minie. I później okazuje się, że no niestety skuteczność tych leków kończy się wraz z momentem ich odstawienia. I ten przyrost masy ciała jest no, drastycznie szybki. I średnio jest to półtora roku, kiedy wracamy do wyjściowej masy ciała sprzed rozpoczętej kuracji tymi lekami. Więc jak widać, nauka dzisiaj potwierdza jedno. Samo przyjmowanie tych leków po prostu jest nieskuteczne. To znaczy, jeżeli nie pójdzie razem z przyjmowanymi tymi lekami, jeżeli nie wykorzystamy tej ciszy, o której już wspomniałem w głowie, tego spokoju do tego, żeby zbudować jakieś nowe rytuały, nowe nawyki żywieniowe, nowe ścieżki i nowe schematy, to tak naprawdę stoimy na przegranej pozycji w momencie, kiedy odstawimy ten lek.
Pytanie, panie Michale, czy ktoś, kto się decyduje na branie tych leków, ma w głowie jednak, że będzie to robił na przykład przez rok, dwa, trzy lata. Już z taką myślą zaczyna, że kiedyś przerwie, na przykład ze względów ekonomicznych. I jednocześnie wdroży zmianę nawyków. Czy potem te leki można spokojnie odstawić? Czy rzeczywiście, tak jak sugerują producenci, trzeba je brać do końca życia?
Ja myślę, że to jest ten bardzo często zapomniany aspekt. To znaczy, zawsze można coś w swoim życiu zmienić i po prostu to jest konieczność wykorzystania tego czasu na to, żeby zbudować nowe nawyki żywieniowe, ale to jest proces trudny, bardzo żmudny, nudny i związany właściwie z takim przejściem w stronę takiego myślenia szczupłego człowieka. To znaczy ciężko to tak w jednym zdaniu wytłumaczyć, ale chodzi o to, żeby zmienić ten swój sposób myślenia, żeby zmienić ten właściwie swoje wartości, właściwie trzeba zmienić cały swój świat po to, żeby później tą masę ciała potrafić utrzymać. I powiedziałbym, że dla takiej samotnej osoby w tym problemie jest to bardzo trudne. To znaczy poszukiwanie wsparcia, czy też psychoterapii nawet, czy też odpowiedniej pracy z dietetykiem i z psychologiem jest najlepszym rozwiązaniem i w wielu krajach te leki przepisuje się na receptę, ale wyłącznie wtedy, kiedy ta praca jest połączona z dietetykiem i też psychologiem i dopiero wtedy to ma sens. Natomiast jeżeli uznamy, że te leki zmienią coś w naszym życiu same w sobie, no to niestety spotka nas bardzo duże rozczarowanie, ponieważ absolutnie wszystkie badania potwierdzają, że te leki są skuteczne, ale tylko w okresie ich przyjmowania. No i zresztą tak działa biologia, prawda? To znaczy, to nie jest, powiedziałbym, żadne zaskoczenie, że leki działają po prostu wtedy, kiedy się je bierze.
Tak. Panie Michale, na zakończenie chyba warto powiedzieć, że osoby, które mają nadwagę, no może przed tą decyzją jednak powinny się zastanowić i spróbować innymi metodami, czyli pracą z dietetykiem i z psychologiem i zmianami żywności niż sięganie po analogi GLP-1. To jest dla ludzi, którzy mają naprawdę gigantyczny problem z wagą.
No tak, to znaczy pamiętajmy o tym, że to są leki, które zostały przygotowane, skonstruowane i jak sama nazwa wskazuje, są to leki do walki z otyłością. To są bardzo skuteczne metody pracy z otyłością. Myślę, że nadwaga nie kwalifikuje się tutaj do rozwiązywania tym sposobem i na pewno są dużo bardziej skuteczne metody niż właśnie przyjmowanie tych leków, ale jednak w aspekcie otyłości te leki po prostu są w stanie pomóc, są w stanie być takim początkiem procesu dużej zmiany, która nie zakończy się tylko na farmakoterapii, ale będzie wiązała się również ze zmianą właściwie całego życia schematów żywieniowych, zasad żywieniowych. No i to jest trudne i czasami mamy ochotę pójść na skrót.
Powiedział pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Bardzo dziękuję, panie Michale.
Bardzo dziękuję.
A my państwu życzymy dobrego weekendu i zapraszamy za tydzień, jak zwykle, o stałej porze. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.